Witamy kolejny raz w studiu radiowym niezmordowani młodzi adepci dziennikarstwa ze Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Konopnickiej w Ełku. Aleksandra Hermanowska,
Ewelina Kalinowska,
Antonina Brylowska.
Za nami długi weekend, czas relaksu.
Pogoda nas nie rozpieszczała, ale i tak było wspaniale.
Dziś chciałybyśmy nawiązać do minionych świątecznych dni. Często myślimy o nich jak o dniach laby, beztroskiej zabawy, wycieczek, zwiedzania, nic nie robienia. A tymczasem są to dni bardzo ważne dla naszej ojczyzny.
Nie chcemy mówić o tych dniach, bo dużo już o nich powiedziano w ostatnim czasie.
Chciałybyśmy podzielić się informacjami na temat symboli narodowych.
Są one niezwykle ważne i cenne, choć czasem wiemy o nich zbyt mało.
A wszystko, niczym w dobrej bajce, zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu.
Przyszło 1000 lat temu, po gęstych borach środkowoeuropejskich, błądzili ze swoimi plemionami trzej bracia, Lech, Czech i Rus. Kiedy pewnego dnia zagłębili się w dziką puszczę w celu zdobycia pożywienia, stała się rzecz, która pozwoliła powstać Polsce. Lech, Czech i Rus, zmęczeni i głodni, przystanęli na leśnej polanie. Nagle Lech zauważył na rozłożystym dębie orle gniazdo. Gdy bracia podeszli do niego, Lechowi na ramieniu usiadło orle piskle. Lech, zauroczony tym oraz pięknym czerwonym zachodem słońca, który właśnie miał miejsce, postanowił założyć w tym miejscu państwo Polskę, którego herbem stałby się biały orzeł na tle czerwonego zachodu słońca. Drugi z braci, Czech, podążył na południe i założył Czechy, a Rus na wschód i założył Rosję.
Losy naszego godła nie były takie wspaniałe. Dumny orzeł królewski, symbol naszych władców, musiał w czasie zaborów ustąpić miejsca strasznemu dwugłowemu orłu carskiemu.
Józef Morelowski napisał w swych trenach na rozbiór Polski.
Polak pod orła i pogonić znakiem, raz dziś ostatni ze snu wstał Polakiem. Dzisiaj zwierz strąca świętokradzkie dłonie sarmackich orłów, litewskie pogonie. I wytkną znaki polskim oczom nowe straszydła czarne, skrzydlate, dwugłowe.
Pierwszą próbą wyzwolenia Polski spod skrzydeł czarnego orła rosyjskiego podjęto w Warszawie w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku.
Powstanie listopadowe zostało krwawo stłumione, ale nowe pokolenie wychowane w domach, w których przechowywano orły wojskowe, sztandary zdobione orłem białym, poderwało się do boju w styczniu 1863 roku. Znów na czapkach i sztandarach pojawiły się polskie orły i znów w pieśniach personifikacją zrywu narodu był wzlot naszego orła.
Wzleć biały orle, wzleć, zagróż siłą dzielnych szpon, zemstą za twej matki zgon i twych wrogów zgnieć.
Wizerunek orła białego był bliski sercu Polaków i często pojawiał się w czasach niewoli na broszkach, klamrach, pierścieniach, rygnrafach, kompertach, zegarków.
Najczęściej był na nich sam orzeł biały lub łączony z krzyżem, symbolem wiary, koroną cierniową, symbolem męczeństwa lub kotwicą, symbolem nadziei.
Biały orzeł zagościł również w wielu pieśniach patriotycznych, jak chociażby tej napisanej przez Artura Oppmana.
Orle biały, znów zadniało i swobody gwiazdy lśnią, wolne skrzydła rozmień śmiało nad ojczyzną zlaną krwią. A jeżeli gwiazdy zgasną, gdyby świt się znowu ściemnił, my cię, orle, krwią swą własną nakarmimy, abyś żył. I z Brytanii serc orędziem, gdzie się mogłeś lata kryć, wolni duchem, wolni będziem, wolni z orłem w sercach żyć.
W niepodległej Polsce orzeł biały odzyskał niezależne mu miejsce w herbie państwa, na sztandarach wojskowych i krzyżach orderów. Niestety, 20 lat później, kiedy na Polskę napadły Niemcy hitlerowskie z zachodu i Związek Radziecki ze wschodu, znów orzeł biały musiał skryć się w podziemiu. Tylko polskie siły zbrojne na zachodzie mogły walczyć otwarcie z orłem w koronie na czapkach i hełmach, na sztandarach i chorągiewkach samochodowych wyższych dowódców.
Po II wojnie światowej orzeł wrócił co prawda na tarczę herbu państwowego, ale okaleczony. Komuniści, pozbawiając orła korony, symbolu suwerenności, potwierdzili tym samym zależność Polski od Rosji sowieckiej. Większość społeczeństwa tak właśnie fakt ten postrzegało, czego odzwierciedleniem było powiedzenie:
choćby mu wszystkie pióra powyrywali, i tak orła na gwiazdę nie przerobią.
Kiedy w 1979 roku powstała pierwsza po wojnie opozycyjna partia polityczna Konfederacja Polski Niepodległej, przyjęła za swój znak orła w koronie. W latach 80. orzeł biały pojawił się na sztandarach Solidarności. Stan wojenny był dla wielu Polaków wojną orła białego z wroną, jak potocznie określano rządzący w tym czasie wron, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
Orła wrona nie pokona. Było hasłem skandowanym w czasie demonstracji w całym kraju.
W III Rzeczypospolitej orzeł biały odzyskał rangę herbu państwowego i znów aktualne stały się słowa Ignacego Paderewskiego z jego wiersza Hej orle biały, napisanego w czasie, kiedy Polska odradzała się po ponad 120 latach niewoli.
Hej orle biały, pierzchły dziejów mroki, leć dziś wspaniały, hen na lot wysoki.
No tak, to tyle o naszym godle. Mamy nadzieję, że ta garść informacji zaciekawiła naszych wiernych słuchaczy.
Może teraz kilka słów o fladze, bo niedawno obchodziliśmy jej święto.
Z flagą i godłem wiążą się barwy narodowe i historia jest bardzo ciekawa.
Pierworodnie polską barwą narodową był karmazyn, uważany za najszlachetniejszy z kolorów, uważany za symbol dostojeństwa i bogactwa, z uwagi na cenę barwnika potrzebnego do uzyskania tego koloru, mało kto mógł sobie na niego pozwolić. Dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych.
Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia ustawy rządowej. Damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego, białego orła na czerwonej tarczy herbowej.
Po raz pierwszy polska flaga została skodyfikowana uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.
Przejęta przez Sejm ustawa jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku.
W 1919 roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.
W symbolice polskiej flagi biel pochodzi oficjalnie od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli pogoni, rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tło.
Te przejęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybił się na niepodległość.
Zebrały się nocą flagi, flaga fladze dodaje odwagi. No, no, nie bądź taka zmartwiona, nie pomogą ci moce piekła. Jam ciebie, tyś mnie urzekła, nie zmogą cię bombą ni złotem, i na zawsze zachowasz swą cnotę. I nigdy nie będziesz biała, i nigdy nie będziesz czerwona. Zostaniesz biało-czerwona, jak wielka zorza szalona. Czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina. Najukochańsza, najmilsza, biało-czerwona.
Obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych w Polsce jest Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Dzień flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą.
Jest też pieśń najbliższa sercom wszystkich Polaków. To nasz hymn narodowy.
Oto historia jego powstania.
Po trzecim rozbiorze Polski wielu Polaków udało się na emigrację do Francji. Z tym właśnie państwem wiązano duże nadzieje. Sądzono, że jego ewentualne zwycięstwo nad Austrią może osłabić zaborców na tyle, że możliwa stanie się odbudowa państwa polskiego. W 1796 roku emigrant generał Jan Henryk Dąbrowski, w przeszłości uczestnik instrukcji kościuszkowskiej, przedstawił rządowi francuskiemu plan odtworzenia oddziałów polskich. Dąbrowski skierował go do generała Napoleona Bonaparte, który na czele armii francuskiej odnosił w tym czasie błyskotliwe zwycięstwa nad wojskami austriackimi. Potrzebował żołnierzy, dlatego też zgodził się na otworzenie Legionów Polskich. Legiony polskie odegrały olbrzymią rolę w dziejach naszego narodu. Pozostała w nich pieśń, która przez dziesięciolecia zgrzewała do walki o wolność. Legiony stanowiły przykład ofiarności i patriotyzmu dla następnych pokoleń Polaków.
Być może było to tak.
Witam cię, generale.
Witam cię, panie Józefie. Co w Paryżu?
Co tam Paryż? Co u was? Co u Bonapartego?
Siły jeszcze słabe, choć duch mocny.
Trzeba podtrzymać tego ducha pieśnią. Francuzi mają swoją Marsyliankę. A co my, Polacy? Co śpiewają żołnierze?
Czy ja wiem o żołnierzu tułaczu, który borem lasem idzie z biedy i z głodu, przymierając czasem, na koniec pada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłę dla niego.
Nie takiej piosenki trzeba naszym legionistom. Pieśń musi porywać do walki, wyzwalać ducha bojowego.
Wszak jesteś poetą, napisałbyś coś. Pieśń, jak myślisz, porywającą.
Po głowie już mi coś chodzi. Zaraz, zaraz, mam. Bartek, chodźże tu jak żywo.
Co pan każe?
Siadaj za biurkiem i pisz. Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem.
Zapisałeś wszystko, Bartku?
Tak jest, panie generale.
Nie, nie, umarła, tylko nie zginęła. I dalej, co nam obca przemoc wzięła, tak będzie lepiej.
Popraw, Bartku. Co dalej, panie Józefie?
Jak Czarniecki do Poznania rzucił się przez morze, dla ojczyzny ratowania po szwedzkim zaborze. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Muszę jeszcze popracować nad tym. Pozwolisz, generale, że odejdę, jutro przyniosę całą pieśń.
Idź, idź, panie Józefie. Czuję, że ta pieśń stanie się sławna i pokolenia śpiewać ją będą.
Wydarzenia te miały miejsce 1797 roku. W pewien czerwcowy dzień w mieście włoskim Reggio pieśń Józefa Wybickiego stała się popularna wśród żołnierzy legionistów, którzy szybko się jej nauczyli i przekazali do ojczyzny. Dziś jest naszym hymnem narodowym.
Mazurek współzawodniczył z kilkoma innymi pieśniami pretendującymi do miana hymnu narodowego. Boże, coś Polskę, Antoniego Falińskiego. Chorałem, z dymem pożarów, Kornela Ujojskiego. Rotą, Marii Konopnickiej oraz innymi utworami, które powstały pod wpływem wydarzeń dziejowskich. Do najbardziej znanych należy tu pierwsza brygada.
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości żadna z pieśni patriotycznych nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy. Stało się to dopiero w 1926-1927. Mazurek Dąbrowskiego został zatwierdzony jako hymn państwowy. W 1978 roku otwarto w Będominie pod Kościerzyną, w miejscu, gdzie urodził się Józef Wybicki, Muzeum Hymnu Narodowego.
To była ciekawa lekcja historii, warta przypomnienia.
W następnym roku postaram się w te dni majowych świąt przypomnieć sobie te wszystkie ciekawostki, o których dziś mówiłyśmy.
A ja przygotuję quiz. Ciekawe, która z nas zwycięży.
Dziękujemy za uwagę. Przed mikrofonami zasiadły Aleksandra Hermanowska,
Ewelina Kalinowska,
Antonina Brylowska.
Szkoła na antenie radia Bayer FM.